W Radiu Maryja rozpoczynamy wiadomości.
Słowa księdza biskupa profesora Kazimierza Ryczana stały się solą wokół dla mediów liberalno-lewicowych i przedmiotem ataków na księdza biskupa na portalach internetowych.
5 sierpnia w Wiślicy podczas mszy świętej polowej inaugurującej 22. pieszą pielgrzymkę kielecką na Jasną Górę pasterz diecezji kieleckiej mówił o medialnych manipulacjach.
Redaktor Żakowski pisze, że świat biskupom odjeżdża, że cofają się. Zapraszam pana redaktora na pielgrzymkę. Sprawdzi pan, jak współczesny świat odjeżdża kościołowi, mówi ksiądz biskup Kazimierz Ryczan.
Jednocześnie podkreślał, że media chętnie wykorzystują do własnych celów południowoamerykański styl papieża Franciszka, a w Polsce coraz ostrzej atakują księży biskupów i kapłanów, nazywając ich obrońcami zmurszałego kościoła.
Dziś międzynarodowy sekularyzm dowodzony przez masonerię opanował środki masowego przekazu i toczy walkę z Kościołem i wierzącymi, mówi ksiądz biskup Ryczan. Przypomniał, że został nam dany papież, który kocha Kościół Chrystusowy, dla którego ważna jest Ewangelia, nauczanie Kościoła zawarte w katechizmie i Soborze Watykańskim II. Papież wiary prostej, pokory, całujący więźniów, obrońca ubogich.
Tymczasem, jak podkreślał ordynariusz kielecki, dla dziennikarzy ważne jest, w jakiej plebanii mieszka ksiądz, gdzie był na wakacjach i jakim pojazdem się porusza. Media oczekują, kiedy papież wypromuje homoseksualistów, gejom powierzając funkcje kapłańskie, a dotychczasowe normy moralności chrześcijańskiej dostosuje do kanonu swobody seksualnej i etyki sytuacyjnej.
Ksiądz biskup profesor Kazimierz Ryczan mówił także o kontrowersyjnym przystanku Woodstock. W tym kontekście nawiązał m.in. do obecności sekty Hare Kryszny, atakowania kościoła przez redaktora Jacka Żakowskiego czy szydzącego z Biblii na imprezie Jerzego Owsiaka Kuby Wojewódzkiego.
Ksiądz biskup mówił także, jak to określił, o zagubionym na starość księdzu Adamie Bonieckim, który na przystanku Woodstock bronił zadeklarowanego satanista Adama Darskiego pseudonim Nergal.
We wtorek minęły 3 lata od momentu, gdy Bronisław Komorowski złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką.
To prezydentura bardzo pasywna, podsumował w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja profesor Zdzisław Krasnodębski.
Socjolog akcentował, że kadencja obecnej głowy państwa rozpoczęła się od scen pod Pałacem Prezydenckim, skąd, przypomnijmy, w atmosferze skandalu został usunięty krzyż ustawiony tam tuż po katastrofie smoleńskiej.
Zdzisław Krasnodębski dodał, że największym sukcesem prezydenta jest to, że po wielu wpadkach udało mu się tak urząd sprawować, że nastroje krytyki nieco wygasły.
Co jest związane z tym, że jest to prezydentura taka w pewnym sensie bardzo pasywna, że prezydent Komorowski rzeczywiście, tak jak o tym mówi Donald Tusk, rezygnując z ubiegania się o to stanowisko, mówi, że to jest głównie żyrandol i pewne ceremoniały. No niewątpliwie prezydent Komorowski nie angażuje się bardzo w politykę bieżącą, czy prawie jest nieobecny przed w polityce zagranicznej. No jest to prezydent w tym sensie jakby nowego typu.
Socjolog dodał, że ponieważ premier Donald Tusk ma kłopoty pewne z polską tradycją i historią, stało się to domeną Bronisława Komorowskiego.
No i proponuje w tej polityce historycznej taki patriotyzm fajny, nietrudny, w zasadzie zbanalizowany, no taki trochę doprowadzony właśnie do pewnego takiego rytuału, który staje się parodią, o czym najbardziej może świadczy właśnie ta słynna akcja Orzeł Morze, który w jakimś sensie, można powiedzieć, oddaje w ogóle istotę tej prezydentury, która jest taka swojska, trochę nieporadna, a trochę zabawna ma być, a trochę właśnie ma banalizować wszystkie te polskie sprawy, tak z przeszłości, jak i z teraźniejsza.
Polskie linie lotnicze LOT we wrześniu mają wystąpić do Ministerstwa Skarbu Państwa o dodatkową pomoc publiczną. Jest ona niezbędna mimo poprawy wyników przewoźnika za sprawą realizacji planu restrukturyzacji.
Minister Skarbu zatwierdził warunkowo plan restrukturyzacji, który został wysłany do Komisji Europejskiej. W dokumencie zapisano, że spółka może potrzebować pomocy w wysokości do 381 milionów złotych.
400 milionów złotych pożyczki, które firma dostała w grudniu 2012 roku, przeznaczono na spłatę przedterminowych zobowiązań i pokrycie strat operacyjnych.
Wystąpienie przewoźnika o dodatkową pomoc finansową to scenariusz, który był zapowiadany, jednak nie ma pewności, że przyniesie to pożądane skutki, mówi poseł Jerzy Polaczek, były minister transportu.
czasie polskie linie lotnicze LOT również podejmowały decyzje związane z obniżeniem wysokości kapitału akcyjnego, a także dokonały różnych cięć, najbardziej myślę symboliczne dla pasażerów na liniach europejskich, to jest likwidacja tych skromnych posiłków, które były serwowane przez stewardesy i personel linii. No i to jest scenariusz, który na dzisiaj jeszcze jest trudno ocenić, czy on przyniesie efekty wymierne w postaci utrzymania się firmy, ale cały czas LOT ze swoją kondycją finansową jest w sytuacji bardzo ciężkiej, momentami dramatycznej.
Restrukturyzacja LOT-u zakłada również zwolnienia pracowników. W pierwszym etapie planu z firmy odeszło 360 pracowników, 230 w ramach zwolnień grupowych, a 130 osób skorzystało z programu dobrowolnych odejść. Zwolnienia nie objęły wówczas personelu pokładowego oraz latającego.
Prezes LOT-u zapowiedział, że od tego, ilu pilotów i stewardes może stracić pracę, będzie też zależało, czy i kiedy uda się spółce sprzedać 9 samolotów typu Embraer, 3 sztuki E-145 i 6 samolotów E-170. Wcześniej spółka informowała, że z firmy może odejść do 100 pilotów i 100 stewardes.
Zwolnienia grupowe wśród pilotów to jest również oddawanie tego potencjału intelektualnego oraz doświadczenia na rzecz podmiotów operujących już w Europie czy w Polsce na komercyjnych zasadach, tak jak zresztą wszystkie inne lotnicze, ale to jest również po części oddawanie za darmo tego rynku, który niejednokrotnie decyduje o standardzie jakości wykonywania operacji lotniczych oraz przede wszystkim stanowi o długoterminowej perspektywie stabilizacji bądź rozwoju danej firmy.
Solidarna Polska wystąpi o zaostrzenie kar za kierowanie grupą przestępczą, zapowiedział lider partii Zbigniew Ziobro.
Projekt ma trafić do Sejmu podczas najbliższego posiedzenia Izby. Obecnie kierowanie grupą przestępczą jest zagrożone karą do 10 lat więzienia.
Wszędzie na świecie są drastycznie wyższe zagrożenia karne i dlatego ponowiłem swoją propozycję, którą już przedkładałem jako minister sprawiedliwości sejmowi. Mianowicie za takie przestępstwo groziła kara do 25 lat pozbawienia wolności, czyli aby takich sprawców, którym nie da się wprost udowodnić, że oni odpowiadają za konkretne zabójstwo, porwanie czy wymuszenie rozbójnicze, można było skazać na długoletnią karę izolacyjną i chronić społeczeństwo przed ich przestępczą działalnością. Taki projekt Solidarna Polska złoży na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Jest to w pełni uzasadnione i to doświadczenie wyjścia na wolność jednego z najgroźniejszych przestępców lat 90. w pełni potwierdza.
W poniedziałek na wolność wyszedł Andrzej Z., pseudonim Słowik, po odbyciu 6-letniej kary więzienia za zorganizowanie i kierowanie gangiem pruszkowskim. W ubiegłym tygodniu warszawski sąd uniewinnił Andrzeja Z. od zarzutu nakłaniania do zabójstwa byłego szefa policji, generała Marka Papały.
Wyjście na wolność jednego z hersztów bardzo groźnej grupy przestępczej zwanej mafią pruszkowską dowodzi, że żyliśmy w państwie, w którym funkcjonowało bardzo złe prawo regulujące zasady walki z najgroźniejszymi przestępcami, powiedział Zbigniew Ziobro.
Niestety w Polsce prawo w czasie, kiedy działał Słowik, kiedy udowodniono mu przestępstwo, było nadzwyczaj łagodne, liberalne, bo przewidywało maksymalną karę za takie przestępstwo, 6 lat. I on tyle otrzymał maksymalny wymiar kary. Ale wszędzie na świecie rozwój prawa poszedł w tym kierunku, by wprowadzać odpowiedzialność bardzo surową za kierowanie tego rodzaju groźnymi grupami zbrojnymi. W tym kierunku też zmierza propozycja Solidarnej Polski, a więc nie 6 lat, jak to było kiedyś, w latach 90., nie 10 lat, jak to dzisiaj jest od roku do 10, ale żeby to była kara od 5 do 25 lat, aby takich sprawców można było skutecznie izolować i utrudnić im, czy wręcz uniemożliwić prowadzenie bardzo groźnej działalności przestępczej.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie wyklucza postępowania w sprawie zmowy cenowej firm skupujących zboże i rzepak.
Do tej pory urząd ma za mało informacji, by wszcząć postępowanie. Zgodnie z prawem UOKiK może podjąć interwencję, jeśli są łamane zapisy ustawy antymonopolowej lub jest podejrzenie, że doszło do zmowy cenowej, mówi Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy UOKiK.
To, co w tej chwili prowadzimy, to właśnie na podstawie napływających sygnałów, ale również sami z siebie analizujemy rynek właśnie skupu rzepaku i pszenicy. Stąd też ta analiza, która dotyczy głównie cen, głównie ruchów cenowych na tym rynku. Jeśli będą podstawy, nie wykluczamy wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Natomiast to jest w tej chwili taki etap, w którym wyjaśniamy, czy rzeczywiście w ogóle istnieje podejrzenie, że cena, o której w tej chwili mówimy, mimo to, że jest niekorzystna, korzystna dla rolników, bo jest bardzo niska, jest wynikiem nielegalnej zmowy, czy też być może zachowań rynkowych, które są dozwolone.
Rolnicy cały czas protestują przeciwko, jak mówią, dramatycznej sytuacji. Tona pszenicy w wielu regionach kosztuje mniej niż 600 zł, a przed żniwami wynosiła od 800 do 900 zł. Żyto kosztowało ponad 600 zł, a teraz często mniej niż 400. Za rzepak plantatorom w tym samym okresie płacono nawet 2000 zł, w tym tylko 1200.
Polak skarży Austrię za łamanie podstawowych praw człowieka.
Wojciech Leszek Pomorski złożył do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu skargę za dyskryminację na Republikę Austrii. Sprawa dotyczy córek mężczyzny, które od ponad 10 lat są germanizowane i izolowane od całej polskiej rodziny. Zakazano im także mówić między sobą w języku polskim, mówi Wojciech Leszek Pomorski.
Dla mnie szczególnie ważna, bo od tego zakazu języka polskiego wszystko się zaczęło i mszczenie się jugendamtów niemieckich najpierw, jugendamtów później austriackich po uprowadzeniu. Jugendamty zakładał Adolf Hitler, one zgermanizowały 200 tysięcy polskich dzieci ukradzionych w czasie wojny. No moje dzieci są teraz germanizowane w XXI wieku, niestety. No. Ja oczekuję odszkodowania, jak sąd będzie uważał, żeby dyscyplinować te kraje, żeby takich rzeczy nie robiły, wynaradawiać dzieci w tych czasach, gdzie się mówi o poszanowaniu kulturze, gdzie traktat polsko-niemiecki istnieje. Nierespektowany. Jeżeli będzie jeszcze możliwe, bo to są lata, ja ich nie widzę, 11 rok praktycznie, no co to jest 15 godzin na 11 lat. Ja bym chciał po prostu swoje dzieci móc przytulić, móc pokazać Polskę, móc przyjechać do dziadków polskich, którzy strasznie cierpią, nie widząc 11 lat swoich wnuczek.
Wojciech Pomorski wnosił dla swoich córek o nauczanie języka polskiego, a także religii. Austria nie zgodziła się na to, natomiast zgadzała się na wszystko, o co wnosiła strona niemiecka. Rząd Donalda Tuska od 6 lat nie pomaga Polakom. Tusk i Sikorski nas sprzedają, dodaje Wojciech Pomorski.
Jeżeli się chce być w jakiejś Unii Europejskiej, twierdzić obłudnie o jakiejś poszanowaniu wszystkich razem, wszystkie kultury chcą mieszać i tak dalej, a robią całkiem co innego, no to coś tu nie gra i to państwo prędzej czy później trzeba będzie zreformować. No tutaj też ważnym takim aspektem jest, muszę zauważyć, że polski rząd aktualny od 6 lat nic nie pomaga. Tu chodzi o Tuska i Sikorskiego i także o ambasady podległe Sikorskiemu. Już nie mówię o Bartoszewskim, który jednym słowem nas nie wsparł. Nasz naród w ogóle nie interesuje aktualnych polityków i to jest najbardziej żenujące i to boli. No jest tam nas około 3 milionów, oni nas sprzedają. Sprzedają nas. Tusk, Sikorski. No co to jest za rząd?
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.